Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 5 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Żyjący w Polsce Ormianie obchodzą dwie Wigilie Bożego Narodzenia. Pierwszą 24 grudnia, a drugą jutro. Ormiańskie świętowanie przybliży nam już za chwilę reportaż Pawła Jurka. W drugiej części magazynu usłyszymy audycję Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Tym razem będzie mowa o reakcji Piusa XI na ogłoszenie we Włoszech faszystowskich ustaw rasowych. Zapraszamy.
Wigilię Bożego Narodzenia, jak wszyscy Polacy, obchodzimy 24 grudnia, ale również obchodzimy bardzo uroczyście 6 stycznia. Anna Olszańska z rodu Krzysztofowiczów, prezes Związku Ormian w Polsce imienia księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Ja zauważyłam właśnie zbieżność między uroczystym obchodzeniem Trzech Króli w rodzinach ormiańskich i w rodzinach śląskich, tradycyjnych śląskich, które podtrzymują rzeczywiście te tradycje przedwojenne, gdzie rzeczywiście święto Trzech Króli było obchodzone bardzo uroczyście i było niemalże drugą Wigilią.
Ja pochodzę z majątków ziemskich, dwóch sąsiadujących. Andrzej Abgarowicz-Kotowski, u nas obchodzono przede wszystkim święto Bożego Narodzenia 24. Następnie właściwie te święta trwały do Trzech Króli i Trzech Króli ukoronowanie, znowu była Wigilia, znowu było Wielkie Święto i to było zakończenie całego ciągu świąt. Akurat nie ma prac polowych, nie ma różnych rzeczy, więc można było sobie pozwolić na to. No a do tego do dworu zjechało się mnóstwo stryjów, ciotek, wujków, no więc siedzieli w domu i świętowali cały czas wszyscy.
Jeżeli chodzi o takie stricte już Boże Narodzenie, Kościół Ormiański, właściwie możemy powiedzieć, że jedyny na świecie obchodzi nie 25, ale 6 stycznia. I nie 7, tylko 6 właśnie. Ksiądz Artur Avdalian, jestem proboszczem parafii gliwickiej. Kościół Ormiański trzyma się tradycji starożytnej jeszcze. Właśnie do II wieku było obchodzone tego dnia, czyli to tak jak przekazywali ojcowie Kościoła, błogosławieni i tradycje. 6 stycznia tu Ormianie obchodzą trzy takie wydarzenia, prawda? Boże Narodzenie, to jest tego dnia, Epifania, Objawienie Pańskie i Chrzest Pański.
Tradycyjne potrawy, które goszczą u nas na stołach, owszem, są potrawami kresowymi, ale są, uważam, potrawami polskimi lub może spolszczonymi ormiańskimi, dlatego że tutaj te tradycje się bardzo ze sobą splatają i zazębiają. Jest przecież tradycja dzielenia się opłatkiem i ona była również na wschodzie, również u Ormian. U nas jest tradycja smarowania opłatka miodem. U niektórych to wygląda w ten sposób, że jest miseczka z miodem i w którym się macza ten opłatek. Nie różnimy się bardzo od rodzin polskich i zresztą właśnie szczycimy się tym, że jesteśmy Polakami z korzeniami ormiańskimi, więc wszystko, co jest tradycyjnie polskie, musi być na naszej Wigilii.
Chodzimy na pasterkę oczywiście i śpiewamy kolędy pod koniec Wigilii. Natomiast jeżeli chodzi o tradycyjne potrawy, chciałem powiedzieć jeszcze, że ten okres między jedną Wigilią a drugą, bo Wigilia miała ryby, karpia, ale jeżeli chodzi o słodycze typowo ormiańskie, to jest mnóstwo różnych konfitur, bardzo słodkich, bardzo obfita ilość. Do tego jeszcze ja zapamiętałem konfitury z derenia, bardzo aromatyczne. Ciekawostka, że na Trzech Króli, bo opłatek był smarowany miodem, a u nas raczej właśnie maczano, ale reszta opłatka zostawała na talerzykach do Trzech Króli, a na Trzech Króli do kuci się resztę wrzucało.
Jeżeli chodzi o liturgię, samą liturgię ormiańską, 5 wieczoru, czyli Wigilia 6 stycznia, się nazywa Czeraka Luz, dosłownie będzie w tłumaczeniu płomyk światła. Tego dnia się rozpala się w kościele wszystkie lampy oliwne, wszystkie świece, i się śpiewa hymn, czyli Szaragan. Potem się odczytuje fragment Pisma Świętego, czyli z Księgi Rodzaju, stworzenie, powstanie człowieka, bo to są jako te początki, się wspomina, przywołuje się tą historię, oraz upadek człowieka oczywiście. I następnie celebruje się msza święta. I potem jest uroczysta, aczkolwiek postne jeszcze przyjęcie, to znaczy w rodzinach. I następnie 6 już jest to właściwie jakby dzień, już dany dzień święta, gdzie jest odprawiana właśnie uroczysta msza święta. I tu jest też z poświęceniem wody. To jest ten aspekt chrztu pańskiego. To jest bardzo ciekawe, się odbywa też. Jest krzyż, to jest cała ceremonia w ogóle. Czyli stoi przed ołtarzem jakiś zbiornik wody. Są kilka osób, jest kapłan, powiedzmy ministranci posługujący, który trzyma jeden krzyż, drugi Pismo Święte i się śpiewa właśnie hymn. I to jest takie, można powiedzieć, pewne wygląda procesję, można w cudzysłowie dodać, że takim dookoła się tak obraca się, podkreślając krzyż i Pismo Święte. I następnie jest modlitwa błogosławieństwa wody, przy czym też skrapla się, czy wlewa się do wody oleje święte. I następnie jest zanurzenie krzyża świętego do wody i jest modlitwa błogosławieństw. To jest symbol właśnie zejścia Chrystusa do Jordanu, chrzest Chrystusa w Jordanie. Bardzo jest piękne, to jest zwyczaj, tradycja. Jest chłopczyk, który jest, ubiera się taką skórę pewną, tak, z takim pewnym flagą, można powiedzieć, właśnie, który symbolizuje Jana Chrzciciela, który jest obecny przy tym.
Jeżeli Święto Trzech Króli przypadnie w dzień powszedni, jest to normalny dzień pracy i wtedy rzeczywiście trudniej jest świętować, ale staramy się te tradycje podtrzymać. To jest dla nas bardzo istotne święto i wtedy właśnie spotykamy się w kościele, w Kościół Górniejsko-Katolickim.
Reportaż o ormiańskiej Wigilii przygotował Paweł Jurek.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Minioną niedawno 70. rocznicę ogłoszenia we Włoszech faszystowskich ustaw rasowych upamiętniono 16 grudnia w Rzymie specjalną konferencją. Odbyła się ona w gmachu włoskiego parlamentu na Montecitorio, gdzie przed 70 laty przyjęto prawodawstwo skierowane przeciw Żydom. Przy tej okazji przewodniczący Izby Deputowanych, Gianfranco Fini, nazwał je wstydliwą kartą włoskiej historii i jedną z najmroczniejszych chwil w dziejach narodu. Powiedział także:
faszystowska ideologia sama nie wyjaśnia hańby ustaw rasowych. Trzeba pytać, dlaczego włoskie społeczeństwo jako całość dostosowało się do antyżydowskiego prawodawstwa i dlaczego, prócz pewnych świetlanych wyjątków, nie odnotowano szczególnych przejawów oporu. Nawet, co z przykrością stwierdzam, ze strony Kościoła katolickiego.
Jednak w tym, co dotyczy Kościoła, Fini minął się z prawdą. Zwrócili na to od razu uwagę badacze kościelnej historii tego okresu, którzy przypomnieli natychmiastowe reakcje Kościoła, a zwłaszcza papieża Piusa XI. Znany jezuicki historyk ojciec Giovanni Sale na łamach tygodnika Familia Christiana wprost zarzucił włoskiemu politykowi zamaskowaną próbę wybielenia faszyzmu przez zrzucenie odpowiedzialności za jego winy na całe społeczeństwo i Kościół. Przypomnijmy tu, że obecny przewodniczący Izby Deputowanych działał przez wiele lat w skrajnie prawicowym włoskim ruchu społecznym, który otwarcie bronił faszystowskiej przeszłości. Stając na jego czele, Gianfranco Fini doprowadził z czasem to ugrupowanie do zmiany nazwy i odcięcia się od wielu błędów Mussoliniego, w tym także od przejętego z ideologii hitlerowskiej antysemityzmu. Przytoczone przemówienie idzie wprawdzie po linii zerwania ze złym dziedzictwem faszyzmu. Pod wieloma względami należy je cenić, uważa profesor Andrea Riccardi z rzymskiej wspólnoty świętego Idziego. Nie można jednak zarzucać Kościołowi, że nie opierał się ustawom rasowym. Czynił to zarówno wtedy, gdy je wprowadzano, jak i później, kiedy niósł pomoc Żydom podczas niemieckiej okupacji Włoch. Obszerną, archiwalnie udokumentowaną odpowiedź na podniesiony przez Finiego zarzut opublikował w dzienniku L'Osservatore Romano z 20 grudnia biskup Sergio Pagano. Prefekt Tajnego Archiwum Watykańskiego już w tytule artykułu przytacza słowa, które w związku z ogłoszeniem ustaw rasowych wypowiedział Pius XI.
Jestem naprawdę rozgoryczony, jako papież, jako Włoch.
Biskup Pagano zwraca uwagę, że zwłaszcza od kiedy Archiwum Watykańskie w pełni udostępniło dokumenty z okresu pontyfikatu Achille Rattiego, prawda o reakcji Kościoła na ustawy rasowe jest historykom dobrze znana. Ukazano ją w najnowszych publikacjach. Reakcja Piusa XI była ostra. Również Pius XII, choć działając w trudniejszych warunkach, stosował inną taktykę dyplomatyczną. Zachował krytyczną postawę swego poprzednika wobec rasizmu i totalitaryzmu. Zresztą wcześniej, przez blisko 10 lat, kardynał Eugenio Pacelli ściśle z nim współpracował jako sekretarz stanu. Jego notatki ze stałych audiencji, będące tego świadectwem, mają być wkrótce opublikowane. Prefekt Tajnego Archiwum Watykańskiego przypomina, że już 13 kwietnia 1938 roku Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów wydała okólnik do wszystkich biskupów oraz rektorów i przełożonych uczelni kościelnych, zalecający odpieranie szerzonych wówczas teorii rasistowskich. Równocześnie papież starał się wpłynąć na Mussoliniego, niestety coraz bardziej zbliżającego się do Hitlera. Kiedy w maju 1938 roku wódz włoskiego faszyzmu gościł go w Rzymie, papież, by uniknąć spotkania z niemiłym gościem, udał się nieoczekiwanie do Castel Gandolfo, gdzie wcześniej nigdy poza okresem letnim nie przebywał. Po powrocie zlecił, by amerykański jezuita, ojciec John Lafarge, przygotował pierwszą redakcję encykliki potępiającej rasizm. 15 lipca na audiencji dla grupy sióstr zakonnych, w dzień po ogłoszeniu przez włoskich uczonych manifestu rasistowskiego, wspomniał o realnym niebezpieczeństwie apostazji, podkreślając, że katolicki znaczy powszechny, a dyskryminacja rasowa niezgodna jest z wiarą. Podobnie potępił rasizm i nacjonalizm, przemawiając 21 lipca do asystentów akcji katolickiej. A tydzień później mówił do alumnów Kolegium Rozkrzewiania Wiary.
Zapomina się, że cały rodzaj ludzki jest tylko jedną wielką, powszechną ludzką rasą. Nie można jednak zaprzeczyć, że w tej powszechnej rasie jest też miejsce na poszczególne rasy, jak i na narodowości jeszcze bardziej szczegółowo zróżnicowane. Można spytać, dlaczego Włochy miałyby naśladować Niemcy? Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, jeśli chce się uniknąć poważnych niebezpieczeństw, grożących między innymi utratą własnego imienia i pojęcia rzeczy.
Przemówienie, które ukazało się na łamach L'Osservatore Romano, wzbudziło gniew Mussoliniego. Faszystowskie władze zakazały jego publikacji Uniwersytetowi Katolickiemu w Mediolanie. Natomiast organizacje żydowskie wyrażały wdzięczność papieżowi. Alliance Israelite Universelle pisała:
dziś przemówił Rzym, to znaczy najwyższy autorytet moralny w cywilizowanym świecie. Alliance Israelite cieszy się, mogąc z wyrazami nadziei złożyć hołd tak wzniosłej wypowiedzi.
W okresie od września do listopada 1938 roku wydano we Włoszech szereg ustaw dotyczących rasy. Pierwsza z 5 września zakazywała pod sam koniec wakacji powrotu do szkół państwowych żydowskim uczniom i nauczycielom. Następnego dnia Pius XI, przyjmując pielgrzymkę katolickiej rozgłośni radiowej z Belgii, zaimprowizował słowa, które obiegły świat, choć ich w publikacjach watykańskich nie zamieszczono, bo spontanicznych papieskich uzupełnień z góry przygotowywanych tekstów wówczas tam nie odnotowywano.
Abrahama określa się jako naszego patriarchę, naszego przodka. Antysemityzm to odrażający ruch, z którym my, chrześcijanie, nie powinniśmy mieć nic wspólnego. Antysemityzm jest niedopuszczalny. Duchowo wszyscy jesteśmy semitami.
3 dni później, jak notował w swoich zapiskach kardynał Pacelli, papież kazał ojcu Pietro Tacchi Venturi poinformować Mussoliniego o głębokim smutku, jakim go napełnia uleganie Włoch niemieckiemu antysemityzmowi. Ojciec Tacchi Venturi, wybitny jezuicki historyk zaprzyjaźniony z Mussolinim, służył jako pośrednik między nim a Watykanem. Okazało się to skuteczne w obronie akcji katolickiej przed atakami faszystów. Ale w kwestii ustaw rasistowskich było bezowocne. Jak zanotował prałat Domenico Tardini, 23 października jezuita powiadomił Piusa XI, że władze będą karać księży za śluby niezgodne z włoskim prawem. A ustawy rasowe zabraniały Włochom małżeństw nawet z katolikami żydowskiego pochodzenia. Godziło to wprost w konkordat, który zobowiązywał państwo do przestrzegania w sprawach małżeńskich norm prawa kanonicznego. Jednak rząd w kwestiach rasy nie był skłonny do żadnych ustępstw. Faszystowskie Ministerstwo Kultury Ludowej zabroniło czasopismom publikacji jakichkolwiek krytyk rasizmu, i to także niemieckiego. Słysząc te rzeczy, papież powiedział:
ależ to absurdalne, a ja się wstydzę, wstydzę się, że jestem Włochem. I proszę, by ojciec powiedział o tym Mussoliniemu. Ja nie jako papież, ale jako Włoch wstydzę się. Naród włoski stał się stadem głupich owiec. Będę mówił, nie będę się bał. Zależy mi na konkordacie, ale jeszcze bardziej chodzi mi o sumienie. Nie proszę też Mussoliniego, by bronił Watykanu. Choćby plac był pełen ludzi, nie będę się bał. Jestem naprawdę rozgoryczony. Jako papież, jako Włoch.
W artykule opublikowanym przed 2 tygodniami w L'Osservatore Romano prefekt Archiwum Watykańskiego nawiązuje do pojawiającej się czasem opinii, że Pius XI w walce z ideologiami totalitarnymi był osamotniony. Biskup Pagano przyznaje, że pewni ludzie Kościoła nie byli tak odważni i profetyczni jak papież. Wymienia takich duchownych jak ówczesny nuncjusz we Włoszech, arcybiskup Francesco Borgongini Duca, ojciec Agostino Gemelli, wspomniany już ojciec Tacchi Venturi, czy niektórzy inni jezuici piszący wtedy w La Civiltà Cattolica. Jego zdaniem dążyli oni w dobrej wierze do złagodzenia starcia z faszyzmem, by osiągnąć w ten sposób zmianę jego stanowiska w kwestiach rasowych, ale nie dostrzegali, tak jak papież, niebezpieczeństw wiążących się z faszystowską doktryną rasy. Byli jednak włoscy biskupi, którzy w uroczystość objawienia pańskiego 1939 roku, dokładnie 70 lat temu, zajęli wyraźne stanowisko przeciw dyskryminacji rasowej Żydów. Uczynili to kardynałowie Ildefonso Schuster z Mediolanu i Giovanni Battista Nazali Rocca z Bolonii oraz delegat apostolski w Turcji, arcybiskup Angelo Roncalli, przyszły Jan XXIII. Prefekt tajnego archiwum przypuszcza, że zbieżność tych wypowiedzi nie była przypadkowa, ale wiązała się z dyskretnymi wskazówkami przekazanymi drogą dyplomatyczną. Także inni biskupi Italii protestowali przeciw ustawom rasowym, a wielu opublikowało w biuletynach diecezjalnych, wbrew faszystowskiej cenzurze, włoski przekład wspomnianego okulnika Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów o teoriach rasistowskich. Nawet grupa należących do partii faszystowskiej katolików z Reggio Calabria wystosowała list otwarty do Mussoliniego, krytykując jego postępowanie wobec Ojca Świętego i także ustawy rasowe. Wśród zachowanych w watykańskich archiwach wyrazów wdzięczności Żydów względem Piusa XI jest też przesłanie z Polski. Pisał je 13 sierpnia 1938 roku Maurycy Widerszal.
Wasza świątobliwość, piszący te słowa, jest Żydem z urodzenia, ale duszą, sercem i krwią stuprocentowym Polakiem, miłującym ojczyznę, gdzie zmarli jego przodkowie. Dziękuję waszej świątobliwości za odważne napomnienie możnych i za słowa poparcia dla uciśnionych.
Audycja Aleksandra Kowalskiego Wspólne Dziedzictwo kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.